Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o filmie Carlosa Rey da Gasa pod tytułem Nasz czas i jest to odcinek, który ma charakter niemalże świąteczny, dlatego że po długim okresie lockdownu koronawirusowego wracam do opowiadania o filmach, które, uwaga, możecie oglądać w kinach. Oczywiście w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli w czerwcu roku 2020, sytuacja nadal jest dosyć niepewna i nie wiem, w którym momencie będziecie tego odcinka słuchali, ale w czerwcu roku 2020 jest tak, że jeszcze nie do końca wiemy, na ile zasady nowego otwarcia po koronawirusie się utrzymają, a akurat filmowi, o którym dzisiaj opowiadam, towarzyszy dodatkowa kwestia ograniczonej dostępności, ponieważ jest to film stricte arthouse'owy o dosyć ograniczonej dystrybucji, na który należy polować głównie w dużych miastach, ale warto. Tutaj ogromny ukłon w stronę dystrybutora tego filmu, czyli firmy Gutek Film, za wprowadzenie tego trudnego, trzygodzinnego i zdecydowanie niekonwencjonalnego dzieła na nasze ekrany. Tak się składa, że Carlos Rey da Gasa, czyli meksykański twórca, dla którego to już jest szósty pełnometrażowy film, w moim doświadczeniu kręcił filmy bardzo różne, zawsze trudne. Niektóre z nich podobały mi się, niektóre z nich bardzo mi się nie podobały, więc nie jest to bynajmniej reżyser, przy którym automatycznie włączałbym jakiś taki tryb właśnie zachwytu czy nawet życzliwości. Zawsze podchodzę do jego filmów z pewną ostrożnością, bo niektóre z nich rzeczywiście wywołały tam u mnie duży odruch odrzucenia, ale chcę zacząć ten odcinek od powiedzenia rzeczy następującej. Uważam, że Nasz czas jest filmem absolutnie wybitnym. Byłem zaszokowany, kiedy go po raz pierwszy oglądałem, tym bardziej, że ostatnią moją przygodą z Rey da Gasem był jego film z roku 2012, Post Tenebras Lux, który oglądałem w Cannes w trakcie pokazu prasowego na festiwalu kaneńskim i muszę przyznać, że dołączyłem się do gwizdów, które po seansie się rozległy. Oczywiście Cannes słynie z tego, że wyraża się swoją aprobatę i dezaprobatę w sposób bardzo głośny. To jest część folkloru tego festiwalu. I tak jak na kilku filmach rzeczywiście tupałem i gwizdałem, tak po pokazie Post Tenebras Lux dołączyłem się do tej żywiołowej reakcji. Był to film, który bardzo, bardzo rzeczywiście mnie odrzucił. Wydawał mi się całkowicie wsobny, niezainteresowany w ogóle żadną relacją z widzem. Muszę powiedzieć, że po obejrzeniu Naszego czasu i po absolutnym zachwycie, jaki ten film we mnie wywołał i bynajmniej nie dlatego, że jest doskonały w każdym calu, tylko dlatego, jak bardzo jest odważny, jak jest ciekawy, chętnie wróciłbym do Post Tenebras Lux, z pewną pokorą obejrzał ten film ponownie, bo wydaje mi się, że to, co udowadnia Carlos Rey da Gasa w filmie Nasz czas, to jest absolutnie no to, że chyba jest jednym z najciekawszych i w ogóle najodważniej poszukujących twórców kina współczesnego. Kino Rey da Gasa jest kinem, które na pewno wymaga od nas bardzo dużo, ale jak postaram się udowodnić w tym odcinku, warto. Nasz czas jest filmem, w którym Rey da Gasa w zasadzie podsumowuje bardzo wiele wątków ze swojej twórczości wcześniejszej, ale żeby to dostrzec, trzeba zacząć od krótkiego wprowadzenia. Zatem zanim o samym naszym czasie, chcę Wam opowiedzieć o postaci Carlosa Rey da Gasa. Otóż urodził się on w roku 1971, a zatem jest tuż przed swoimi 50. urodzinami w Mexico City i nie skończył nigdy szkoły filmowej. W jednym z dodatków dołączonych do płyty Blu-ray z filmem Japon, który został wydany przez Criterion Collection, jego protegowany, trochę wychowanek, inny wybitny współczesny meksykański reżyser Amat Escalante rozmawia z nim w takiej prawie godzinnej, bardzo ciekawej rozmowie i wypytuje go o początki jego kariery. Tam Rey da Gasa opowiada o tym, że z wykształcenia jest prawnikiem i to prawnikiem, uwaga, specjalizującym się w konfliktach zbrojnych, co interesujące i nawet po ukończeniu studiów prawniczych zaczął to prawo praktykować. Po pewnym czasie jednak doszedł do wniosku, że tutaj cytuję, styl życia prawnika nie odpowiadał mu, nie zaspokajał jego potrzeb i rodziła się w nim taka rosnąca potrzeba jakiegoś innego życia, właśnie takiego, które nie jest uwięzione za biurkiem, nie jest uzależnione także od języka prawa, który jest bardzo sztywny, bardzo mało zostawia miejsca na kreacyjność i pojawił się jakiś rodzaj swoistego niepokoju. Ray Gaddas zawsze interesował się kinem, oglądał twórców na czele z Herzogiem i Tarkowskim. Bardzo często także wymienia Abbasa Kiarostamiego jako swojego absolutnego mistrza. I wydaje mi się tak pobieżnie, przynajmniej sądząc, że to właśnie Kiarostami z takim swoim zatarciem terenu pomiędzy fikcją a dokumentem jest chyba faktycznym patronem kina Ray Gaddasa. Natomiast Ray Gaddas mówi o tym, że w pewnym momencie postanowił po prostu zrobić film. Przebywał wówczas w Belgii, nigdy nie poszedł do szkoły filmowej, ale zwerbował operatora, który wówczas kształcił się w szkole filmowej w Brukseli, niejakiego Diego Martineza, po prostu poszukiwał kogoś, kto mówiłby po hiszpańsku, mieszkałby w Brukseli, tam gdzie wówczas mieszkał Ray Gaddas i kto pomógłby mu zrealizować jego filmowe marzenia. To wczesne stowarzyszenie się z Diego Martinezem okazało się bardzo, bardzo płodne i Ray Gaddas zrobił swój pierwszy film pełnometrażowy w roku 2001 i w zasadzie ten film pod tytułem Japon, czyli dosłownie Japonia, mimo że akcja filmu nie ma absolutnie nic wspólnego z Japonią, był przełomem nie tylko dla samego Ray Gaddasa, który wszedł na teren światowej kinematografii. Film był bardzo dobrze przyjęty, mimo i dzięki swojej ogromnej oryginalności i formalnej, i treściowej. O tym za chwilę, ale przede wszystkim był filmem, który także otworzył nowy rozdział w kinematografii meksykańskiej. O tym mówi bardzo wyraźnie Amat Escalante, o tym mówiło wielu innych twórców. Ray Gaddas udowodnił, że można zrobić dosłownie coś z niczego i to nie byle jakie coś, bo film, który powstał za niewielkie pieniądze, przede wszystkim dzięki wkładowi finansowemu zaprzyjaźnionego kolekcjonera sztuki, do którego Ray Gaddas udał się po finansowanie. Sam zresztą w rozmowie z Escalante mówi o tym, jakim wielkim był ignorantem, jeżeli chodzi o wszelkie mechanizmy finansowe, dofinansowania filmów, kompletowania budżetu. Tutaj przede wszystkim on opierał się na pomocy tego zaprzyjaźnionego kolekcjonera sztuki. I Japon był filmem, który opowiadał w bardzo dużym skrócie o mężczyźnie, który przyjeżdża do takiej niewielkiej, zabitej dechami mieściny gdzieś w Meksyku po to, żeby popełnić samobójstwo. Tutaj zdecydowane echo mistrza Ray Gaddasa, czyli Abbasa Kiarostamiego i jego filmu Smak wiśni z roku 97, słynny laureat Złotej Palmy w Cannes. Pomysł identyczny, to znaczy mężczyzna planujący samobójstwo. No i tutaj akurat jest tak, że ten bohater filmu Japon spotyka na swojej drodze starą kobietę, z którą zaczyna rozmawiać i tworzy się tam także pewna bardzo odważnie pokazana erotyczna więź. Kobieta nosi symboliczne imię Asen od wniebowstąpienia, Ascension, i film jest cały naładowany takimi różnymi symbolicznymi elementami. Są tam liczne ujęcia, w których osad po Tarkowskim jest więcej niż widoczny. Myślę, że głównie po filmie Stalker, ale film, który pamiętam, ponieważ oglądałem go w roku 2001 właśnie na polskim festiwalu Nowe Horyzonty, jeszcze w Cieszynie. To były takie wczesne, heroiczne lata tego znakomitego festiwalu, które wówczas jeszcze przed erą w zasadzie internetowej dystrybucji filmów otwierały nasze oczy na rozmaite ekscytujące zjawiska ze świata międzynarodowego kina. I nigdy nie zapomnę tego seansu filmu Japon właśnie w gorącym, parującym od ludzkich ciał teatrze w Cieszynie ze wstępem Jakuba Duszyńskiego na ultra szerokim ekranie, dlatego że Ray Gaddas zrealizował ten film w proporcji ekranu 2,66 do 1, czyli to jest najszerszy w zasadzie ekran możliwy, chyba z wyjątkiem formatu Cineramy. A jednocześnie była to taśma 16-milimetrowa. To była w zasadzie taka nowatorska technika, także połączona z nowatorskimi użyciem obiektywów specjalnie konstruowanych dla Ray Gaddasa. I wygląd tego filmu rzeczywiście był niesamowity, bo z jednej strony wydawał się to taki film zrobiony na taśmie niemalże amatorski, domowy, jakimiś takimi chałupniczymi sposobami, a z drugiej strony ten ultra szeroki ekran, który rzeczywiście pochłaniał i piękne pejzażu i bardzo odważnym zbliżeniem się do ludzkich ciał. Tak jak mówię, ta scena erotyczna do dzisiaj, myślę, może dla wielu stanowić jakieś naruszenie tabu, także ze względu na ukazanie bardzo odważne i piękne ciała starej kobiety w tej scenie. Więc no, były tam też pewne elementy okrucieństwa, za które zresztą Ray Gaddas był później słusznie krytykowany, między innymi związane ze śmiercią zwierząt, jakie tam są pokazane w filmie Happen. Natomiast sukces tego filmu na festiwalu w Cannes i na festiwalu w Rotterdamie natychmiast umiejscowił Ray Gaddasa, wówczas, pamiętajmy, 30-letniego reżysera na mapie światowego kina. I późniejsze jego filmy zawsze dzieliły krytyków i publiczność. To nie jest ten przypadek twórcy, który zawsze miałby krytyczne wsparcie i jedynie publiczność musiałaby, cudzysłów, dorastać, tak, do jego estetyki. Nie, wręcz przeciwnie. Te filmy zawsze krytyków dzieliły. On nigdy nie miał takiego klubiku fanów, którzy chwaliliby wszystko, co nakręcił. Są tacy reżyserzy, jak wiemy. Natomiast nie, w przypadku Ray Gaddasa często pojawiały się reakcje skrajne i tutaj ja jestem najlepszym przykładem. No, no właśnie te moje tupiące stopy na pokazie Post-Tenebrae Lux. Więc takie filmy jak Bitwa w niebie, to jest rok 2005, Ciche światło, inspirowane z kolei filmem Słowo Karla Teodora Dreyera, takim klasykiem protestanckiej mistyki z 1955 roku. Ciche światło z roku 2007, rozgrywające się w społeczności Menonitów. Właściwie taka współczesna trawestacja opowieści o zmartwychwstaniu poprzez miłość. To jego najlepiej przyjęty do tej pory film i cudzysłów najbardziej mainstreamowy, to znaczy taki rzeczywiście pod względem narracyjnym bardzo ułożony, chronologiczny, możliwy do śledzenia, mimo że bardzo długi. To był jego duży sukces, Ciche światło, no i właśnie potem Post-Tenebrae Lux. Więc ta filmografia tak się układa i filmy miały bardzo różne przyjęcie. Pamiętam także, że mimo że ogromna część sali gwizdała pod Post-Tenebrae, byli także krytycy, którzy uznali wówczas ten film za prawdziwe arcydzieło. Tak jak mówię, chętnie do niego, do tego filmu bym wrócił. No ale właśnie, taka filmografia. Happen, Bitwa w niebie, Ciche światło, Post-Tenebrae Lux i Nasz czas. Nasz czas jest piątym, nie tak jak powiedziałem wcześniej, szóstym pełnometrażem Ray Gaddasa. I oto dochodzimy właśnie do tego filmu. A zatem mamy przed sobą reżysera, który od zawsze eksperymentował z formą, który na pewno jest dziedzicem pewnej tradycji w historii kina, reżyserów, których możemy bardzo ogólnie określić jako parareligijnych modernistów, to znaczy takich twórców właśnie w rodzaju Tarkowskiego, Bressona, którzy krążyli czy krążą wokół estetyki modernistycznej, takiej, która stanowi niesłychanie silne wypowiedzenie autorskiego ja, to wszystko, co w literaturze modernistycznej także znamy, takiego wypowiedzenia, które jednocześnie kształtuje świat, głęboko modernistyczny trop, a z drugiej strony gdzieś krążą wokół tematów zakorzenionych w teologii chrześcijańskiej. W przypadku Ray Gaddasa to było oczywiste od pierwszego momentu, kiedy nakręcił film wokół tabu samobójstwa i jednocześnie obdarzył jedną z bohaterek imieniem W niebo wstąpienia. Ciche światło było absolutnie opowieścią o zmartwychwstaniu, więc w tym sensie opowieścią religijną. Dodam, bez żadnego śladu nawet ortodoksji, tak, chrześcijańskiej. To jest bardziej taki filozoficzny namysł i głęboka duchowość, która absolutnie wykracza poza jakąś doktrynę. Natomiast w przypadku filmu Nasz czas, do którego powoli docieram do opowiedzenia o nim, wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie Ray Gaddas wchodzi w dyskusję na temat wolności. I wolności, która także dla chrześcijaństwa jest centralna. I wydaje mi się, że w tym filmie, który stawia pytanie tak naprawdę o istotę miłości, o istotę wolności w związku kobiety i mężczyzny, to są pytania, które są postawione tutaj z całą mocą, ale jednocześnie jest w tym filmie o wiele, wiele więcej i za chwilkę postaram się o tym opowiedzieć. Tak jak zazwyczaj w odcinkach uruchamiam tryb analityczny i staram się w miarę możliwości rozmaite tajemnice dzieł rozwikływać, nazywać je tak precyzyjnie, jak umiem. W przypadku filmu Nasz Czas wiem, że to jest skazane na niepowodzenie tego typu strategia, bo jest to film, który strzeże swoich tajemnic i bynajmniej nie film, którego wartość polegałaby na jakiejś konceptualizacji czy takim intelektualnym ujęciu różnych problemów. Chociaż Ray Gaddas jest wybitnym intelektualistą, to trzeba powiedzieć. To nie jest ktoś, komu język intelektualnej refleksji byłby obcy. Wystarczy posłuchać rozmowy, o której wspomniałem, z Amatem Escalante, ale wystarczy poczytać wywiady z Ray Gaddasem. Obecnie na polskim rynku prasowym mamy dwa bardzo ciekawe wywiady, przynajmniej dwa z Ray Gaddasem, które ja przeczytałem, a już widzę, że na horyzoncie są kolejne, więc też chętnie do nich sięgnę i chętnie wam polecę. W sieci jest dostępny wywiad z Ray Gaddasem przeprowadzany przez Małgorzatę Steciak, to na łamach ekranów, a także bardzo ciekawa rozmowa w majowym numerze miesięcznika Kino pomiędzy polską reżyserką Jagodą Szelc, na pewno jedną z ciekawszych, jeśli nie najciekawszą osobowość ekranową ostatnich lat. Właśnie Jagoda Szelc rozmawia z Ray Gaddasem. Zastrzegają na początku, że to nie jest wywiad. No i to nie jest wywiad, ale to jest bardzo ciekawa rozmowa właśnie dwojga twórców, w której Ray Gaddas objawia się absolutnie jako rodzaj filozofa wręcz. To nie jest taki reżyser, który by uciekał przed językiem intelektualnej refleksji. Absolutnie przeciwnie. Za chwilkę wrócimy także do tego, co on w tym wywiadzie, przepraszam, w tej rozmowie także mówi. Natomiast jeżeli chodzi o Nasz Czas, do którego dochodzimy, to plakat tego filmu jest dosyć taki mocny. Na plakacie jest rozjuszony byk w takich magencie, purpurze na tle ciemnego, rozgwieżdżonego nieba. Bardzo mocny plakat, jednocześnie taki właśnie animalistyczny i bardzo metaforyczny. Byki są obecne w filmie Ray Gaddasa, ponieważ akcja dzieje się na ranczu zarządzanym przez dwójkę bohaterów, Juana i Esther. Juana gra Carlos Ray Gaddas, a Esther gra Natalia Lopez. I Natalia Lopez jest prywatnie żoną reżysera. A zatem mamy rodzaj psychodramy, w której prawdziwy mąż i żona grają filmowych męża i żonę. O tym za chwilkę powiem. Ale wracając jeszcze do tego plakatu, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem i tak jak mówię, bynajmniej nie byłem zelektryzowany, bo to nie było tak, że ja czekałem na ten film. Ja po prostu wiedziałem, że Ray Gaddas zrobił nowy film. Okej, widziałem, że był przyjęty różnie, tak jak to filmy Ray Gaddasa w Wenecji. Niektórzy zachwyceni, inni obojętni. No i tak sobie pomyślałem, okej, może go zobaczę. Ale jak zobaczyłem ten plakat, pierwsze moje skojarzenie było z obrazem Podkowińskiego Szał Uniesień, z tym takim właśnie rozhukanym koniem z kobietą na grzbiecie. I pierwsza moja myśl była taka, aha, tutaj chyba się rozgrywa jakaś gra właśnie z tropami modernistycznymi, przede wszystkim z tymi wczesno-dwudziestowiecznymi, czyli takimi u nas może moglibyśmy powiedzieć młodopolskimi, prawda? Takiego eksploracji erotyki poprzez zapatrzenie w, cudzysłów, dzikość natury. I rzeczywiście tak się stało. Znaczy plakat nie jest przypadkowy, film zdecydowanie moim zdaniem jest zanurzony i być może też stąd nie jest to film, który uzyskiwałby obecnie tak powszechne uznanie, bo literatura modernistyczna jest obecnie często traktowana z pewną podejrzliwością jako, cudzysłów, problematyczna. Przede wszystkim dlatego, że jest wyraziście skupiona na męskim punkcie widzenia. To nie da się od tego uciec. Większość tej literatury była tworzona przez mężczyzn i eksplorację seksualności, jaką ci literaci uprawiali z ogromną chęcią i zaangażowaniem, najczęściej była przefiltrowana przez męską wrażliwość. Oczywiście nie tylko, ponieważ to jest również czas narodzin niebywale silnych głosów kobiecych, chociażby takich jak Virginia Woolf. Natomiast fakt faktem, zwłaszcza w prozie takich ludzi jak D.H. Lawrence, który najbardziej mi się skojarzył z naszym czasem, myślę o Zakochanych kobietach, o Synach i kochankach, taki duch lorensowski unosi się nad tym filmem, a także w innych tekstach. Najczęściej było właśnie tak, że te teksty w sposób naruszający tabu i często ryzykowny, zwłaszcza w tamtych latach, eksplorowały właśnie tematy cielesności, seksualności z takim wyraźnym zaznaczeniem męskiej perspektywy, z jednoczesnym uwznieślaniem i poniżaniem postaci kobiecych poprzez traktowanie ich symboliczne. Tutaj mamy cały szereg symbolicznych kobiet, prawda, także w Młodopolszczyźnie, jak chociażby ta symboliczna kobieta na grzbiecie konia w Szale Uniesień. Natomiast i to wszystko także dzieje się w naszym czasie i takie zarzuty zostały wysunięte pod kątem tego filmu. Dodam, moim zdaniem absolutnie słusznie, bo Ray Gaddas jest zanurzony w tym modernistycznym paradygmacie i ostatnie, co można by było o nim powiedzieć, to jest, że śledzi najnowsze trendy humanistyki i dyskusji publicznej i stara się do nich dostosować. Ten twórca jest, myślę, wręcz świadomie anachroniczny. On mówi nawet w wywiadzie z Jagodą Szelc o tym, że no jakby nie przystaje paradoksalnie do naszego czasu. Tak? I ktoś mógłby nazwać to kino kinem reakcyjnym, to już się zresztą dzieje. Dla mnie to jest kino, które jest bezkompromisowe właśnie w tym, że Ray Gaddas odmawia przyjęcia języka doczesności. Tak? To znaczy on sięga do języka trochę starszego. Robert Keller na łamach Cineasta zwrócił uwagę, że Ray Gaddas jest zadłużony dosyć mocno u Strindberga i we wszystkich jego sztukach stanowiących takie wiwisekcje związków małżeńskich. I rzeczywiście duch Strindberga także wydaje się unosić nad naszym czasem. I jak sobie wyliczałem takie literackie, zwłaszcza światy, które mógłbym zestawić z naszym czasem, to sami autorzy przychodzili mi do głowy właśnie z przełomu wieku XIX-XX i sami aktorzy głęboko modernistyczni, bo dla mnie przede wszystkim D.H. Lawrence, po drugie Strindberg, a po trzecie, uwaga, Karol Iżykowski i jego powieść Pałuba, której na pewno Carlos Ray Gaddas nie czytał, ale która jest przerażająco bliska w swojej problematyce, pewnym tonie temu, co obserwujemy właśnie w naszym czasie. Także wierzę w jakiś rodzaj wędrówki dusz i myślę, że Karol Iżykowski nawiedził Ray Gaddasa w trakcie pracy nad naszym czasem, bo ktokolwiek czytał Pałubę i pamięta te rozmaite zawijasy zazdrości i takiej seksualnej przemocy także i psychicznej, która tam się rozgrywa, to tutaj są echa bardzo podobne. Ale powiedzmy, o czym film jest. Dodam, że film, który trwa 3 godziny i jest opowiedziany w sposób bardzo niekonwencjonalny, jednocześnie opowiada pewną historię i opowiada ją dosyć linearnie, jak na Ray Gaddasa. Jest to opowieść o zazdrości, jest to opowieść o trójkącie. Jesteśmy w ogóle w świecie melodramatu tak naprawdę. Jest to klasyczny trójkąt. On, ona i ten trzeci. Mamy małżeństwo właśnie owego Juana i Esther, zarządzających wielkim ranczem. Juan jest poetą z wielkim, wspaniałym gabinetem. Jakby skala tego rancza i skala ich zamożności, nie takiej opartej na blichtrze, ale na pewnym no jednak stanie posiadania, tak, jest tutaj zdumiewająca i wydaje mi się, że wręcz perwersyjna, zważywszy na to, jak bardzo jesteśmy obecnie wyczuleni na kwestie klasowe, z jaką wielką czujnością obserwujemy mieszkania bohaterów w filmach i jak śledzimy, zastanawiając się, skąd oni mają na to pieniądze i do jakiej klasy należą. Tutaj Ray Gaddas jest, że tak powiem, nie bierze jeńców, po prostu pokazuje nam dwójkę ludzi bardzo uprzywilejowanych, jednocześnie nie skupionych na konsumpcji, skupionych raczej na pewnym projekcie egzystencjalnym, na swoim małżeństwie, na macierzyństwie, ojcostwie i na właśnie hodowli byków, hodowli bydła. Więc to wszystko w tym filmie jest, ale oczywiście pod względem takiego hashtagu check your privilege, no to ten film absolutnie tego nie robi. Więc tak, ten film nie przeprasza i pokazuje ludzi uprzywilejowanych. Natomiast historia dotyczy romansu, ale szczególnego, dlatego że Esther wchodzi w relację erotyczną z niejakim Philem, w tej roli Phil Burgess, amerykański aktor. No i Phil jest Amerykaninem, jest ujeżdżaczem koni, kolejny modernistyczny trop właśnie relacji człowieka ze zwierzęciem, jakiegoś takiego porozumienia, także obecny w literaturze młodzieżowej, pisanej w XIX wieku, Czarny Rumak i tak dalej. Natomiast tutaj Esther wchodzi z nim w relację erotyczną i wydaje nam się na początku, że to jest jakiś taki romans właśnie pozamałżeński, który trzeba będzie ukrywać, będzie jakaś stereotypowa scena zazdrości. Otóż będzie scena zazdrości, ale absolutnie nie stereotypowa. To znaczy, jak się okazuje, co też bardzo subtelnie i powoli jest nam komunikowane, Ray Gaddas jest dobrym opowiadaczem. On to robi w sposób zupełnie niekonwencjonalny, ale przekazuje nam te informacje. Otóż jest to małżeństwo otwarte. Jest to małżeństwo oparte na wolności obydwu partnerów. Zresztą w pewnym momencie nawet tam pada definicja miłości, że jest to ciągła współpraca na rzecz szczęścia i wolności naszych najbliższych. Bardzo ładna definicja. Myślę, że gdzieś tam zahaczająca o Levinasa i jego filozofię. Natomiast przypomnę, ciągła współpraca na rzecz szczęścia i wolności naszych najbliższych. Piękne. No ale teraz piękne zasady zostają poddane w tym filmie próbie i romans, ta seksualna, bardzo czuła, bardzo namiętna relacja, jaka się rodzi między Esther i Philem. Co ciekawe, Phil jest obsadzony właśnie tym Philem Burgessem, takim misiowatym, dużym, brodatym facetem, który wydaje się w pierwszym momencie tak stereotypowo patrząc zupełnie nie zagrażać szczupłemu, bardzo dobrze zbudowanemu takiemu męskiemu Meksykaninowi, jakim jest Ray Gaddas. Natomiast jest wręcz przeciwnie. Tutaj między Esther i Philem rodzi się bardzo, bardzo wyczuwalna na ekranie erotyczna więź. No i pytanie, dlaczego w takim razie Juan jest taki zazdrosny? Bo film jest o zazdrości. Jest o tym, że w związku otwartym pojawia się zazdrość. I że kultura, czyli to, że myśmy się umówili, że jesteśmy wolni w tej relacji, bynajmniej nie sprawia, że natura, czyli takie bardzo atawistyczne instynkty posiadania przede wszystkim, posiadania drugiej osoby, dominowania nad drugą osobą, zawłaszczenia jej przyjemności, że te elementy gasną, bynajmniej. Okazuje się, że te dwa żywioły, to znaczy żywioł wolności, dążenia do tego, żeby w relacji nie krępować się, żeby pozwolić partnerowi na erotyczne alianse, które być może wzmocnią tą relację główną właśnie poprzez fakt uszanowania wolności, a z drugiej strony mamy po prostu starą, dobrą zazdrość. I fakt tego, że Esther w taki sposób jedynie półtransparentny rozpoczyna swoją relację z Philem, sprawia, że rzeczywiście ta zazdrość w Juanie narasta. Co więcej, z czasem, właściwie chyba w trzeciej godzinie filmu, albo mniej więcej dokładnie w połowie, to jest taki, żartobliwie mówiąc, midpoint tego filmu. Mówię żartobliwie, bo midpoint jest pojęciem z zakresu scenariopisarstwa, które opisuje takie bardzo konwencjonalnie, dobrze, rzemieślniczo zrobione scenariusze, gdzie w połowie mamy midpoint, który wszystko zmienia, tak? No, odnoszenie tych teorii scenariopisarskich do naszego czasu byłoby śmieszne, bo film jest tak bardzo niekonwencjonalny, ale jednak midpoint tutaj jest. Midpointem jest moment, w którym my się orientujemy, że Juan jest w kontakcie z Philem i wręcz reżyseruje ten związek Esther z Philem, jednocześnie wzmagając swoje cierpienie, odgrywając teatralnie pewną pozę jednego samca wobec drugiego, kiedy oskarża go nielojalność. To jest ekwiwalent tych byków walczących o dominację, które też widzimy w pewnych momentach w tym filmie. Więc to jest midpoint i cała sytuacja jest o tyle bardziej soczysta, że ilość kłamstw, przemilczeń, a jednocześnie tych szczerych rozmów, kiedy właśnie Juan i Esther komunikują w sposób niesłychanie klarowny, chwilami można wręcz pozazdrościć tej klarowności komunikacji, jaką oni tu mają. Czasami jest ona bardzo brutalna, ale jest szczera. To wszystko sprawia, że powstaje taki niebywały węzeł uczuć, który jednocześnie jest opakowany w formę absolutnie szokująco nowatorską. To trzeba powiedzieć, że dla mnie tym filmem Ray Gaddas dociera na te wyżyny, które zazwyczaj dla mnie w kinie najnowszym osiąga jedynie Lucrecia Martel. To znaczy reżyserka ostatnio filmu Zama, ale genialna inscenizatorka, która moim zdaniem wymyśla trochę na nowo język kina. I tutaj Ray Gaddas jest w tych samych rejonach. Rzeczywiście są tu sceny i są zestawienia montażowe, są ruchy kamery, które z jednej strony są absolutnie naturalne, szkicowe. Nie ma w nich żadnej skomplikowanej technologii. Nie są to tak zwane ujęcia popisowe, które trzeba było planować przez ileś tygodni, po czym kamera się popisuje przed nami swoimi zawijasami i piruetami. Absolutnie nie. Są to chwilami takie maźnięcia, dosłownie węglem drzewnym po kartonie. A z drugiej strony są to w każdym tych maźnięciu widać rękę mistrza. Kilka przykładów. Pierwszą godzinę filmu spędzamy w zasadzie na tym ranczu. Pierwsze 10 minut to jest taka eksploracja błotnistych terenów, niewinna zabawa dzieci w błocie, najbardziej prymarna rzecz, jaką można sobie wyobrazić, radocha małego dziecka w błocie, radocha zbrudzenia się, tak? Zrzucania jakąś brudną mazią, tak? Tutaj Freud się kłania. Więc zaczyna się ten film właśnie w takim miejscu, tak? W błotnistej kałuży, gdzie dzieciaki się po prostu bawią błotem. Po czym przechodzimy, eksplorujemy to rancho, przechodzimy od grupki małych chłopców, którzy atakują dziewczynki, do takiej nastoletniej miłości, ogromnego głodu erotycznego, pięknych pocałunków dwojga pryszczatych nastolatków, którzy no, widać w ich ciałach to, że są w całości poddani właśnie tej rodzącej się namiętności, po czym przechodzimy dopiero do bohaterów dorosłych. Czyli w zasadzie Reigada stwarza świat na naszych oczach. Zaczynamy w błotnistej dziurze, tam gdzie wszyscy zaczęliśmy jako gatunek, tak? Wyłoniliśmy się pewnie z jakiegoś kałuży błota, po czym widzimy właśnie małe dzieci, widzimy nastolatków, w końcu widzimy dorosłych i ci dorośli zarządzają tą doliną. Jesteśmy w raju. Adam i Ewa. Tak? Tyle, że Ewa ma krótkofalówkę i wydaje dyspozycję, co i jak ma służba zrobić. Zaczyna się od tych rajskich obrazów, po czym w drugiej godzinie, albo jeżeli dobrze pamiętam, około 50 minuty, nagle przenosimy się w świat cywilizacji. Widzimy najbardziej, można powiedzieć, skonwencjonalizowaną przestrzeń, jaką kultura Zachodu wytworzyła, najbardziej sztywną, najbardziej bezinteresownie oddaną tworą ludzkiej kultury, to znaczy salę koncertową. Tak? Widzimy salę koncertową w takim dużym, pięknym ujęciu. Nagle mamy zamiast morza traw i ogromnej równiny, nagle mamy morze ludzkich twarzy. I patrzymy, co to jest za ujęcie? Dlaczego nagle zupełnie bez ostrzeżenia, bez ujęcia ustanawiającego takiego, które by nam pokazało, że Ester jedzie do miasta, Ester wchodzi do filharmonii, Ester siada w hotelu, nagle jesteśmy wrzuceni po prostu z tego świata rancha właśnie w przestrzeń tej sali koncertowej. I szukamy, patrzymy na twarze. Może jest tu ktoś, kogo znamy. Tak, w końcu dostrzegamy twarz Ester. Wspaniałe ujęcie. No i potem zaczyna się bardzo interesująca też scena koncertu, w której Gabriela Jimenez gra utwór Gabrieli Ortiz. To jest koncert na kotły i orkiestrę, w której widzimy kobietę, która właśnie z całą mocą i fizycznością gra na kotłach. Kotły chyba najbardziej zbliżony do byka w świecie instrument, w sensie masy, w sensie dźwięku. No, jeżeli byk jest takim wcieleniem szorstkiej witalności w świecie zwierzęcym, to kotły są wcieleniem takiej witalności w świecie instrumentów muzycznych. I nagle widzimy kobietę, która gra na tych kotłach, która wyraża się poprzez właśnie ten instrument, który wydaje się tak stereotypowo odklejony od delikatnej kobiecości, od tego stereotypu delikatnej kobiety. I wydaje się, że dla Ester jest ona rodzajem jakiejś albo inspiracji, albo przedłużenia jej własnego stanu, bo Ester także, jak to się mówi, przejmuje kontrolę, stara się przynajmniej przejąć kontrolę nad własną przyjemnością, nad własnym życiem, wywalczyć jakiś kawałek niezależności w wizji wspólnego życia, która, jak się okazuje, jednak została napisana całkowicie przez Juana. Ona wyrzuca mu to, że w pewnym sensie ona żyje wedle jego scenariusza. Co więcej, jej zdrada także jest częścią jego scenariusza. I jej bunt na końcu, w momencie, kiedy mówi, że jest tylko pionkiem w jego rozgrywce, najbardziej jakby nie ma dla niej skuteczniejszej przestrzeni buntu niż jej odrębność cielesna. To znaczy Juan nigdy nie odczuje tej przyjemności, którą ona czerpie ze spotkania z Filem. A nie jest to jedyna zdrada, jakiej ona się tutaj dopuszcza. Widzimy ją w pewnym momencie też z przyjacielem ich wspólnym w takiej sytuacji, gdzie Juan jest skryty w szafie i obserwuje ich najpewniej za zgodą żony i obserwuje zbliżenie erotyczne, które jest nakręcone genialnie, ponieważ jest nakręcone z jednej strony z perspektywy właśnie podglądacza, takiej niepełnej, dosłownie z szafy, tak, kogoś ukrytego w szafie. A z drugiej strony jest całkowicie zbanalizowana. To znaczy nie jest ukazane w sposób taki turpistyczny. Nie chodzi o to, żeby pokazać brzydotę zbliżenia erotycznego. To było robione bardzo często w kinie. Takie nagłe ujawnienie nędzy ludzkiego ciała. Nie, tak nie jest w tym przypadku, ale odgłosy wydawane przez te dwa zderzające się ze sobą ciała, banał tej całej sytuacji, tych ruchów, tak, tego przewidywalności tego scenariusza, odziera absolutnie tę sytuację z jakiejkolwiek mistyki, a z drugiej strony zbliżenia erotyczne pomiędzy Filem i Ester nie są w ogóle pokazywane, albo są pokazywane tylko w bardzo delikatnie sugerowanych szczegółach. Innymi słowy, film i my sami nie ma dostępu do tej przyjemności, do tej rozkoszy, którą dzielą Phil i Ester, tak samo jak nie ma do niej dostępu Juan. I to jest jedno z piękniejszych przeniesień w tym filmie, dlatego że tak jak Juan chciałby być może być częścią tej przyjemności, tej czułości, tego właśnie, co się rozgrywa poza jego zasięgiem, tak samo my być może chcielibyśmy doświadczyć albo zobaczyć przynajmniej te sceny. Tymczasem Phil pozostaje niedosiężny w zasadzie w tym filmie. To znaczy, poza tym, że Phil jest pokazany w jednej bardzo delikatnej i przepięknej scenie ujeżdżania konia, która nie jest sceną przemocy, tylko jest sceną właściwie zaprzyjaźnienia się człowieka ze zwierzęciem, takiego bardzo delikatnego i stopniowego właśnie wchodzenia na grzbiet koński z szeptaniem, z czułością, z przytuleniem tego końskiego grzbietu. Fantastyczna scena. Tak samo Phil też pozostaje taką, jakby takim pustym miejscem tego filmu. To znaczy my do końca nigdy nie dowiemy się, jak relacja Ester i Phila wygląda, ale możemy się domyślać, jak ona rozgrywa się i jak rozwija się w umyśle Juana, który przecież w zasadzie nie żyje niczym innym w tym filmie, tylko głównie swoją rosnącą niezgodą na to, że Ester czuje się szczęśliwa z kimś innym. Kwestie zazdrości, miłości, posiadania, jakie ten film porusza, są bardzo skomplikowane i myślę, że każdy wniesie w ten film swoje własne doświadczenia, swoje własne przeżycia. Każdy będzie starał się jakoś przejrzeć w tym filmie. I powiem tak, bardzo interesujące byłoby posłuchanie rozmów par wychodzących z tego filmu i dyskutujących, bo myślę, że no, byłyby to jedne z ciekawszych rozmów, jakie mogą się rozegrać, bo film stawia dosyć radykalne pytania o naturę przywiązania, o naturę wierności, o naturę zdrady, o wolność w związku. To są rzeczy, które nigdy od nas nie odeszły w naszej kulturze. W zasadzie niczym innym się nie zajmujemy, tak? We wszelkich melodramatach i różnych opowieściach cały czas mierzymy się z ogromnym moralnym wyzwaniem, jakie stawia religia w postaci monogamii i z tym, jak bardzo ono jest niedopasowane do ludzkiej seksualności, ale także do tego, jak się zmieniamy w trakcie naszego życia i też jak bardzo ważnym jest wyzwaniem, tak jak bardzo istotowym dla naszego samorozumienia. No, temat, powiem tak, zajmujący ludzi od stuleci, tak właśnie tego ciągłego napięcia na linii wierności i zdrady. Tak czy owak, w filmie pojawiają się także obrazy śmierci. I to jest też istotne, że jak gdyby nie było to wystarczająco skomplikowane, żeby tylko opowiadać o relacji, to Ray Gaddas dorzucił jeszcze, zwłaszcza w trzeciej godzinie, która najczęściej jest krytykowana i mówi się, że tej trzeciej godziny powinno nie być. Ja uważam wręcz przeciwnie. Motyw śmierci przyjaciela i takiego towarzyszenia Juana swojemu przyjacielowi na łożu śmierci, kiedy w pewnym momencie padają jedne z najważniejszych słów w tym filmie, to znaczy, że Juan zazdrości temu przyjacielowi tego, że jest otoczony bliskimi w momencie umierania. Tam jest taki wyraźny wątek, że ta solidarność umierającego z towarzyszącymi mu przy łożu śmierci jest czymś, co u Juana budzi przede wszystkim zawiść. I to mówi nam coś o Juanie, który jest poetą, a zatem z natury tworem samolubnym, który wszystko chce przetwarzać na swój język, na swoją sztukę, dostaje zresztą za tą poezję nagrody. To jest bardzo staroświecki w ogóle obraz poety, prawda? Taki też trochę hemingwayowski, no tak jak mówię, jesteśmy w tym świecie modernizmu, właśnie poeta, witalny, silny facet na ranczu, który ma swój piękny gabinet, tworzy wiersze, które czyta cały świat w momencie, kiedy padają w Filharmonii gratulacje dla niego właśnie za tą nagrodę poetycką, to cała Filharmonia bije brawo, wszyscy znają jego wiersze. No to wydaje mi się, że nie żyjemy już koniecznie w takim świecie, ale to, tak jak mówię, to pewien taki romans dwudziestowiecznego uwznieślenia poety jako celebryty i poety jako silnego mężczyzny. Bardzo anachroniczny, a jednocześnie w tym filmie przywołany z dużą dozą ironii, bo Juan jest pokazany także w sposób ironiczny przez Ray Gaddasa. To wszystko w tym filmie jest także bardzo, bardzo soczyste. Są tutaj wybory estetyczne zaskakujące, niektóre nawet trochę śmieszne w swojej ambicji, w swoim takim przestrzeleniu, ale wszystkie nieustannie przez te 3 godziny mnie zachwycały i myślałem sobie, że nie wiem, czy znam w kinie współczesnym twórcę bardziej odważnego. Moment, w którym nagle zaczyna się rozlegać dziecięcy głosik, czytający niesłychanie głęboki i taki mający duży wgląd w psychologię bohaterów, komentarz, narrację zza kadru, jest momentem zaskakującym. Okazuje się nagle, że dzieci mają większy wkład w swoich rodziców niż sami dorośli. Piękne sceny czułości między ojcem i synem. Niebywała relacja. To, co w filmie Call Me By Your Name było pokazane przede wszystkim w jednej scenie z Michaelem Stuhlbargiem w takim bardzo retorycznym wygłoszeniu przesłania filmu o tym, że namiętność jest czymś dobrym i że ojciec cieszy się, że syn przeżył erotyczną przygodę ze swoim kolegą. Tam to było czysto retoryczne, deklaratywne. Tutaj mamy wspaniałe pokazanie ojca i syna poprzez dotyk. Jakże rzadka rzecz w kinie w ogóle współczesnym, żeby pokazać dorosłego ojca, dorosłego syna, którzy po prostu dotykają się wzajemnie. Ojciec i syn, który siedzi na łóżku ze swoim synem, opowiada mu o tym, jak bardzo go kocha, opowiada mu o życiu, rozmawiają o tych rzeczach. To są rzeczy w ogóle niebywałe, których w kinie najczęściej nie widzimy. A propos Dnia Ojca, który niedawno był, ten film spokojnie bym pokazał na Dzień Ojca także. Te sceny koncertu, sceny, w którym z kolei Ester jedzie swoim samochodem i nagle kamera nurkuje wręcz do silnika, pokazuje wnętrze samochodu. Takie obrazy trochę jak z początku Trzech kolorów niebieskiego Kieślowskiego. Tam pojawia się muzyka Petera Gabriela, piosenka Carpet Crawlers. Bardzo, bardzo niesamowita scena. Prowokujące pokazanie całego maila na ekranie w momencie, jak Juan pisze tego maila. I dokładnie widzimy każdą literkę, jak się pojawia przez dłuższy czas, stricte taki właśnie modernistyczny zabieg, prawda? Mamy poczuć fizyczność samego nośnika. Piękna scena, kiedy nagle kamera zapomina się wyłączyć i przez dłuższy czas obserwujemy dwa przepiękne psy, które sobie spoczywają przy bramie do jednej z obór na tym wielkim ranczu i widzimy, jak ludzie wychodzą z tej obory, potem znowu do niej wchodzą, dzieje się jakaś akcja, może się już przestała dziać, a kamera wciąż filmuje te psy i delikatnie się do nich zbliża. Niebywałe sceny i w zasadzie mógłbym wyliczać rzeczy, których nigdy wcześniej w kinie nie widziałem, czasami bardzo prostych, ale zestawionych w niebywałą, organiczną całość. Kina, które poruszyło mnie w stopniu niezwykłym. Ja uważam, że to jest po prostu piękny film, arcydzieło. I właśnie tak jak mówię, nie dlatego, że jest doskonały w każdym calu, ale dlatego, że jest nieustraszony w każdym calu i próbuje rzeczy, które są po pierwsze dzisiaj niemodne, a po drugie są wiecznotrwałe i zawsze będą ciekawe, o ile twórca postanowi naruszyć trochę własną sferę komfortu, a tutaj tak się stało i to na dodatek w bardzo, jak się okazało, płodnym, kreatywnym teamie z jego żoną, która jest także montażystką. Więc serdecznie was namawiam do tej 3-godzinnej, trudnej podróży. Ray Gaddas mówi o kinie i to jest bardzo ciekawe. Dużo mówimy o kwestii reprezentacji w naszym czasie, prawda? Kino powinno reprezentować to i to i to. Ta i ta grupa domaga się reprezentacji. To wszystko jest ważne z punktu widzenia socjologicznego, ale dla Ray Gaddasa kino nie reprezentuje. Kino jest rzeczywistością. On mówi o tym w rozmowie z Jagodą Szelc, że on nie chce mówić o reprezentacji, on chce mówić o tym, że kino, kamera wyrywa kawał rzeczywistości, plaster rzeczywistości, na który ją kierujemy. I on mówi, że dla niego kino jest uobecnianiem, nie reprezentacją, tylko prezentacją. Na 3 godziny przenosimy się w ten świat, który jest nam prezentowany na ekranie, w ten świat natury, w ten świat ludzi, w ten świat czułości, w ten świat erotyzmu, w ten świat ciągłych pytań o sens. Niebywałe ujęcie Mexico City filmowanego z góry, powoli, krążymy nad miastem i w końcu lądujemy razem z samolotem, podczas kiedy Ester czyta swój bardzo intymny i świadczący o daleko bardziej posuniętej samowiedzy niż to jest udziałem Juana list, jaki do niego napisała. To są niezwykłe obrazy, a nad tym wszystkim właśnie to niebo, te byki gdzieś walczące, a czasami po prostu pasące się na wielkim ranczu przyroda Meksyku, niebywale w tym filmie istotna. Chciałoby się powiedzieć po prostu dwoma słowami, moi drodzy. Wielkie kino. Wielkie kino i bardzo serdecznie was zachęcam do tej przygody z naszym czasem Carlosa Reygadasa. Na sam koniec zastanawiam się, dlaczego nie jest tak, że ten film zyskał jakąś szerszą rzeszę fanów. Tak jak wspomniałem na początku, Carlos Reygadas jest twórcą kontrowersyjnym i te kontrowersje także ujawniają się przy naszym czasie. W przypadku tego konkretnego filmu mam wrażenie, że pojawił się jeszcze jeden komponent odczytań krytycznych, który do tej pory nie był eksplikowany tak mocno. Mianowicie często w recenzjach tego filmu pojawia się takie oskarżenie o pewną usprawiedliwienie czy celebrację toksycznej męskości. Myślę, że i sam zresztą Reygadas w wielu wywiadach, między innymi w wywiadzie w dwumiesięczniku Film Comment, bardzo ostro się odnosił do tych krytyk. Wydaje mi się, że samo pojęcie toksycznej męskości jest na tyle nowym wynalazkiem, że jeszcze sprawdzimy jego przydatność. Wydaje mi się, że toksyczność jest czymś o wiele szerszym niż męskość. To znaczy, tak jak męskość potrafi być niebywale toksyczna, tak wydaje mi się, że samo człowieczeństwo obfituje w wiele toksyn, ale bardziej bym tutaj widział takie stwierdzenie jak męskość maczystowska, tak? Taki pewien wzorzec męskości właśnie związany z kulturą macho, która w Ameryce Południowej akurat jest dosyć silna. Nie jestem zdziwiony, że te elementy maczystowskiej kultury pojawiają się w naszym czasie. No jest to film meksykańskiego reżysera i w tej kulturze bardzo silnie patriarchalnej pod wieloma względami. Oczywiście te elementy pojawiać się będą. Wydaje mi się jednak, że nasz czas stanowi krytykę takiej maczystowskiej męskości właśnie, a także komplikuje ją w sposób, który nie zawsze, mam wrażenie, jest doceniany w tych krytycznych głosach. Tak jak wspomniałem, element chociażby tej ojcowskiej miłości, pewnej delikatności, otwartości na dzieci, tutaj na tą córeczkę i syna w tym filmie, pewną delikatność w podejściu do nich, to wszystko wydaje mi się na bakier z taką właśnie, cudzysłów, toksyczną męskością, o jakiej mówią komentatorzy tego filmu. Dla mnie Juan bywa niesłychanie toksyczny, ale potrafi też być bardzo czuły, a nawet chwilami samokrytyczny, mimo że w całym filmie jest pokazany z ironią, jednak jako rodzaj egocentryka. Co do samego Carlosa Reygadasa i tego, na ile tutaj Reygadas krytykuje sam siebie, no w wywiadach mówi, że Juan to nie jest on i że nie należy takich prostych znaków równości stawiać pomiędzy postacią, którą stworzył na ekranie, a nim samym, a jednocześnie trudno się oczywiście opędzić od wrażenia, że jakiś ogromny tutaj komponent tej postaci musi pochodzić z samego doświadczenia Reygadasa. Nawet części garderoby, które on nosi w tym filmie, należą do niego, więc z całą pewnością pewien wymiar psychodramy czy dokumentu tutaj jest. To, że Reygadas jest atakowany sam za postawę maczystowską i za właśnie ową toksyczną męskość, wydaje mi się dosyć niesprawiedliwe u twórcy, który włożył tak ogromny wysiłek kreatywny w to, żeby właśnie ową toksyczną męskość, czy może po prostu płciowość, sproblematyzować i zadać pytania jej dotyczące. Portret Ester w tym filmie jest, uważam, wielowymiarowy, a przede wszystkim jest wyraziście pokazane, kto w tym domostwie dźwiga ciężar codziennego prowadzenia tego domu. I ta widok Ester z krótkofalówką to z jednej strony jest widok takiej rzeczywiście silnej kobiety, która ma kontrolę i sprawuje władzę na tym ranczu, ale także jest wyrazisty dialog, kiedy ona mówi mu, Juanowi, dlaczego nie jest w stanie mu poświęcać cały czas uwagi. uwagi. Mówi o setkach, dziesiątkach maili, na które codziennie odpowiada, na które właściwie jest przywiązana do swojej komórki i musi ciągle zarządzać, a jednocześnie spełniać te wszystkie role, które Juan spełnia jako ojciec. Więc tutaj jest jasno pokazane, że ciężar, pewne brzemię w tej patriarchalnej kulturze na kobietach jest podwójne, dlatego że przy całym owym profesjonalnym czy zawodowym obciążeniu jeszcze na dodatek przychodzą te wszystkie kulturowe role, czy to właśnie czułej matki, czy chociażby wiernej żony. Jak się okazuje, Juan także tą rolą obarcza Ester, mimo początkowej umowy zawartej w imię jakichś nowoczesnych zasad właśnie tego, że to będzie otwarty związek. Więc trudno mi patrzeć na ten film jako taką emanację toksycznej męskości. Raczej patrzę na niego jako na emanację toksycznego stanu ludzkiego, w którym no niestety nasze założone cele i nawet najbardziej szczytne reguły postępowania bardzo często zderzają się z pragnieniami, których do końca nie rozumiemy, i z namiętnościami, które pojawiają się nie wtedy, kiedy chcemy, tylko właśnie wtedy, kiedy ich nie planujemy, i zazwyczaj kropla drąży skałę i siła tej kropli bywa tak duża, że często nasze nawet najwspanialsze deklaracje tego, jacy wyrozumiali czy harmonijni chcielibyśmy być, bardzo często kruszeją i zastępują je impulsy, co do których wcale ich nie planowaliśmy. Więc bardziej wydaje mi się film tutaj refleksją na te tematy. Zdecydowanie, jeżeli by szukać problematycznego elementu w tym filmie, to byłaby to kwestia tego, jak są pokazane tutaj zwierzęta i sceny, w których widzimy walczące byki. Nie wiem do końca, jak te sceny były kręcone. Mam wrażenie i zakładam, że są to sceny dokumentalne. Nie wiem także, czy tutaj były elementy efektów specjalnych CGI. Na pewno montaż jakoś pomógł w osiągnięciu tego efektu, który widzimy, a zatem osoby wrażliwe, przestrzegam, że są tutaj sceny walk byków, są tutaj sceny, kiedy zwierzęta zadają sobie wzajemnie ból. Jest też bardzo wstrząsająca scena ataku byka na mulicę i jest to pokazane bardzo wstrząsająco, jednocześnie montażowo tak zrobione, że nie widzimy momentu, w którym ten byk zadaje śmierć tej mulicy, natomiast zdecydowanie jest tutaj element samego ataku. Na ile ten atak został sprowokowany przez Ray Gaddasa? Niestety obawiam się, że były takie elementy podjudzania tych zwierząt. Oczywiście to jest czysty mój domysł. Z drugiej strony nie widzimy tutaj tego, co tak bardzo odrzuciło mnie w filmie Japon, to znaczy przemocy człowieka wobec zwierzęcia. Tego w tym filmie nie ma, a fakt jest taki, że na każdym ranczu na świecie, jak to zresztą zwrócił uwagę Ray Gaddas w którymś z wywiadów, codziennie byki ze sobą walczą i no, dlatego mają rogi i z tego są znane, że często w takie właśnie walki pomiędzy samcami się angażują. Także tutaj znowu zatarcie linii pomiędzy fikcją a dokumentem sprawia, że te sceny zdecydowanie wzbudzają nasz niepokój i absolutnie nie usprawiedliwiam Ray Gaddasa, jeżeli faktycznie tutaj w jakiś sposób te walki byków prowokował czy podkręcał, ale też no, nie od mojego rozgrzeszenia zależy to, jak potraktujemy całość filmu. Dla mnie Ray Gaddas jest na pewno reżyserem bardzo interesującym, wręcz wybitnym. Nie znaczy to, że muszę akceptować każdy jego wybór i każde jego zachowanie. Wiem jedno, że całościowo w tym filmie zwierzęta są pokazane z szacunkiem dla ich autonomii i nie jest wcale tak, żeby byki były tutaj jakąś prosto pojętą metaforą tego, co dzieje się wśród ludzi. Sam Ray Gaddas zresztą w wywiadach podkreślał, że w ogóle nie chodziło mu o metaforyzowanie zwierząt. Bardziej potraktowałem to no, tak, że są równoległe światy, świat byków, świat zwierząt. Ludzie nie wolą zwierzęta, nie wolą je każdego dnia, o czym wiemy. Jesteśmy beneficjentami tej niewoli, czy to jako spożywający mięso, nawet jako niespożywający mięso. Mamy na sobie i wokół siebie mnóstwo produktów, które zawierają jakieś tam komponenty zwierzęce, więc no, niestety jesteśmy uwikłani w przemoc wobec zwierząt nawet wtedy, kiedy sami jej nie uprawiamy. Ten film poniekąd także stanowi komentarz na ten temat, bo sen o całkowitym wyzwoleniu się z jakichkolwiek stosunków przemocowych, no o ile może być śniony i mam nadzieję, że kiedyś w takim świecie będziemy żyli, o tyle na pewno nie żyjemy w nim obecnie, kiedy właściwie każdy element naszej garderoby i każdy produkt, który wokół nas jest, od elektroniki po dowolny gadżet ułatwiający chociażby masową komunikację, są produkowane zazwyczaj w wyniku jakichś, zwłaszcza przemocowych ekonomicznie, z relacji na tym świecie. Więc no, nie przeanieliliśmy się jeszcze w takim stopniu, żeby spojrzeć nawet w obrębie własnego mieszkania i powiedzieć: o, nic w tym mieszkaniu nie pochodzi z żadnego niesprawiedliwego stosunku pracy, nic nie zawierało elementu przemocowego. Myślę, że niestety tak wciąż jeszcze nie jest. Oczywiście popieram każde działanie, które dąży do redukowania tych elementów przemocowych, a zatem absolutnie nie pochwalam Ray Gaddasa, jeżeli dopuścił się tutaj jakichś nadużyć w reżyserowaniu zwierząt. Z drugiej strony nie mogę udawać, że film nie zrobił na mnie gigantycznego wrażenia i że nie poruszył mnie na wiele sposobów, także pokazując symbiozę ludzi i zwierząt i ich współistnienie w świecie, w którym zazwyczaj ta zwierzęca obecność jest spychana w sferę niewidzialności i jesteśmy codziennie otoczeni, mam wrażenie, obrazami o wiele bardziej obscenicznymi niż to, co pokazał nam Ray Gaddas, ponieważ każda reklama McDonalda z kolorowym, soczystym hamburgerem jest dwa razy bardziej obłudna i być może nawet okrutna niż film Ray Gaddasa, który problematyzuje nasz stosunek wobec zwierząt, zamiast po prostu prezentować nam kolorowy obrazek martwego zwierzęcia gotowego do spożycia. Ale tutaj już wikłam się w jakieś filozoficzne dylematy. Dość powiedzieć, że z Ray Gaddasem na łamanach kina rozmawiała w sposób bardzo ciekawy Jagoda Szelc, która jest znana ze swojego oddania sprawom zwalczania okrucieństwa wśród zwierząt i która także wypowiadała się o tym filmie w sposób entuzjastyczny, więc jego siła estetyczna jest nie do podważenia. To, że prowokuje nas, że atakuje nas na jakiś sposób, tak jak mówię, kultura częściej powinna to robić, niż tylko usypiać nas w świat w taki stan drzemki, w którym nam się wydaje, że jesteśmy tacy zupełnie bezgrzeszni i tacy bardzo, bardzo w porządku wobec wszystkich. Otóż nie jesteśmy. I ten film jest między innymi o tym, że jakkolwiek byśmy się starali, to zawsze ten element naszego jakiegoś uwikłania w stosunki przemocowe pozostanie. A oczywiście, tak jak bohaterowie tego filmu stawiają sobie wysoko poprzeczkę i chcą być dla siebie dobrzy i chcą dać sobie wzajemnie wolność i chcą sobie dawać wzajemnie miłość i chcą wychować dzieci w miłości, zresztą widzimy, że tak się dokładnie dzieje. No, każdemu życzę i sobie także, żeby tę poprzeczkę ustawiać sobie tak wysoko. Serdecznie dziękuję Wam za posłuchanie tego odcinka. Zapraszam do polubienia mojego fanpage'a. To jest Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. I zapraszam Was także do zdobywania naklejek Spoiler Masterowych. Wystarczy do mnie napisać na michal.oleszczyk@gmail.com i zapraszam Was na następny odcinek już za tydzień.